Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
A dzisiaj będzie troszeczkę inna muzyka, proszę bardzo. Najnowszy Tekken wjechał i to na ostro. I także muzycznie będzie się coraz częściej pojawiał właśnie na antenie audycji Gramy na Maxa. Witamy Was bardzo gorąco w ten piękny wtorek. Mamy prawie 2 minuty po godzinie 20. Paweł Typiak przed mikrofonem. Patryk Ciesielka, znany w internecie jako jeden patrol po mojej lewej.
Tak, tam 30 osobom.
Ale znany. I do tego Mateusz Zdanowicz, znany bardziej w internecie jako M. Zdanowicz po mojej dalej lewej.
Dobry wieczór, ja nie mogę z tym dźwiękiem.
A bo ty go słyszysz cały czas.
Tak. Załóż sobie słuchawki, dobra, niech będzie.
Załóż sobie słuchawki, nie będzie.
Zobaczy, czy nie słychać.
Bo na pewno...
A, zagłusza ładnie. No?
Troszkę słychać jednak, troszkę słychać, bo tutaj rzeczywiście odpaliłem taką lampę, która strasznie głośno chodzi.
Tak.
Ale ona zaraz się uspokoi. Taki odkurzacz. Ja to zaraz wyłączę, spokojnie.
Znaczy to obok nas stoi generator, który napędza całe radio.
Tak jest. Dokładnie. I dzięki temu możemy dzisiaj być u Was online na Facebooku Radia Free, Facebooku Gramy na Maxa, a także oczywiście na Twitchu, na YouTubie Gramy na Maxa oraz przede wszystkim na antenie Radia Free. Możecie włączyć nas gdzie chcecie i tam na pewno jesteśmy, bo wszyscy lubimy gry wideo. Tekken 8 dzisiaj będzie recenzja. Gramy długo, dłuższego czasu zresztą i... Wróciły emocje z lat 90. I to jest chyba najpierw taka najprzyjemniejsza rzecz, która mnie dotknęła, kiedy tylko odpaliłem Tekkena. Ja znowu znalazłem się w salonie arcade. Ja znowu znalazłem się w bibliotece naprzeciwko szkoły podstawowej numer 28, gdzie był podłączony szarak i był na zmianę Crash Bandicoot i Tekken 3. Crash Bandicoot i Tekken 3. I po prostu nie mogłem doczekać się tych dni z Tekkenem. Nikt nas nie mógł, tych młodziaków, dopchać się do konsoli, bo patrzyliśmy, jak ci starsi grają i byli więksi trochę od nas, więc nawet chyba...
Standard.
Głupio było próbować, tak. Ale patrzenie na to, jak poruszają się postaci właśnie wtedy, to było coś niesamowitego.
Właśnie o to chodzi. Ja mogę powiedzieć całkowicie z perspektywy osoby, która nie grała w Tekkena nigdy. Znaczy, no grałem tam gdzieś na PSP, ale nie było to jakieś granie niesamowite. I też jak robiłem właśnie te wrażenia z Tekkena, co byliśmy tam z Krzysztofem Lenarczykiem na wyjeździe, no to ciężko mi było się odnieść i powiedzieć, czy ten Tekken jest dobry względem poprzednich, czy nie, a grało mi się świetnie i tyle mogę powiedzieć i mówię to z perspektywy gracza, który nie grał w Tekkena. Na ekranie się dzieje bardzo dużo i gra bardzo naciska na to, żeby grać ofensywnie, a nie defensywnie, przynajmniej takie miałem wrażenie.
To prawda. I jeszcze w grze ukryty jest taki mod, który... mod w sensie tryb, mode, który wygląda, jakby robili to ludzie z Nintendo na Switcha. W sensie to chodzenie po salonach arcade. Więcej dzisiaj w recenzji, więc koniecznie zostańcie z nami. Będziemy także mieć dla Was newshot, o tym już za chwilę, ale najważniejsze informacje z tego tygodnia także będą poruszane, bo rzeczywiście może się okazać, że gry od Xboxa, od Microsoftu będą pojawiać się na innych platformach, co ciekawe. Do tego jeszcze darmowa gra w międzyczasie pojawiła się na PlayStation 5, która ma tak naprawdę być supportem dla polskiej gry, to jest japońska gra robiona przez Polaków, czyli przez Bloober Team, czyli Silent Hill 2 Remake, który już niedługo. No i do tego jeszcze właśnie całe State of Play, czyli PlayStation pokazało nadchodzące tytuły i aż się portfel w kieszeni otwiera. Szczerze powiedziawszy, poczułem się w końcu tak, że mam ochotę sięgnąć po niektóre gry, po konsole przede wszystkim, bo cały czas zwlekam z zakupem PlayStation 5, ale zapowiedzi Phila Spencera z Microsoftu mogą to zmienić tak naprawdę. No nic, zobaczymy, będziemy te tematy na pewno dzisiaj poruszać. Coś jeszcze dzisiaj będzie?
A dziś będzie jeszcze Silent Hill, a Short Message od Mateusza.
Czyli ta darmowa
i Huberta,
gra. Tak jest.
Przeszli i powiedzą, czy warto w ogóle ściągać. Za darmo, ale czy warto?
No właśnie, bo
zobaczymy.
Może się okazać,
niby uczciwa cena, ale
że ten ocet nie do końca taki słodki. Także no zostańcie z nami.
Czekaj. No i Suicide Squad oczywiście.
Suicide Squad dzisiaj.
No recenzja.
A propos Sui, To Sujka Game. Pamiętacie, to co się robi, te arbuzy, mandarynki, co wam powiem?
Tak, 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 tak.
Zabrałem to na ferie, bo w zeszłym tygodniu mnie nie było, bo ferie były i rzeczywiście też spędzałem czas przed konsolą chwilami, grając w Games of War, czyli taki puzzle quest układanie kulek, bo to jest takie bardzo, bardzo odstresowujące. I właśnie Sujka Game. Udało mi się zrobić arbuza, także ci, co grali i wiedzą, jakie to jest trudne, mogą teraz powiedzieć, no nie wierzę, Paweł. Dziękuję, dziękuję. Udało mi się, ale jednego arbuza i... Niesamowita jest taka.
No i wystarczy.
Tak, taka prosta, taka głupiutka i tak odprężająca. Także Sujka Game, recenzja nasza. Ona chyba gdzieś jest.
Nie gdzieś wiem, jest, ale...
Czy na recenzjach gier była dodawana, czy zostawiliśmy ją po prostu w wersji?
Czy to ważne, gdzie jest?
Ważne, że jest. Ważne, zostawiamy was na chwilę, na dosłownie króciutką chwilę z muzyką, bo chyba zaczniemy od tego Tekkena, bo jestem tak nabuzowany tym Tekkena. A, czekajcie.
A, widzisz.
Ba, właśnie, poczekajcie, bo... Spadła mi teraz taka nagroda, która będzie jutro w radiu rozdawana, która jest no troszkę więcej warta niż taka...
Mniej ważna.
Mniej ważna, ponieważ dzisiaj najważniejsze jest to, co trzymam w swoich rękach. Co prawda z Tekkena 7, a nie 8, ale jest to koszulka rozmiar M. Nieważne jaki rozmiar, jest tutaj Kazuya Mishima na przedzie i oddajemy ją w wasze ręce. Będzie można ją zgarnąć, a ja się ciągle biję z myślami, bo z jednej strony oddałbym ją w radiu, z drugiej strony na YouTubie, z trzeciej strony fajnie byłoby też nowe osoby na TikToku złapać, więc na razie tylko mówimy, że będzie koszulka z Kazuyą do zgarnięcia. A gdzie, to jeszcze się dowiecie, słuchając Gramy na Maxa, więc zostawiamy was na chwilę z muzyką. Muzyka z nowego Tekkena jest po prostu fenomenalna i ja nie mogłem się doczekać, aż w końcu rok bijatyk zostanie domknięty, bo przypomnijmy, w czerwcu Street Fighter 6, we wrześniu, 19 września swoją premierę miało Mortal Kombat 1, no i jeszcze do pełnej trójcy brakowało Tekkena, który 26 stycznia tego roku wylądował na wszystkich platformach. Trzy najlepsze mordobicia w ciągu niecałych 365 dni, to jest naprawdę...
W ciągu pół roku, nieco ponad pół roku, nie?
Nawet można tak powiedzieć, tak, rzeczywiście, od czerwca do stycznia. To coś niesamowitego, ale mamy nowego króla i to mogę od razu powiedzieć.
I z tych trzech bijatyk dla ciebie Tekken, tak?
Dla mnie miejscu? Tekken, znaczy...
Dla mnie Street Fighter.
I tutaj właśnie widzisz, to jest ten problem, że Street Fightera grałem tak krótko, że nie jestem w stanie opinii jednak wydać.
No
natomiast na Street Fighter, gdybym miał ogromne parcie, to Street Fighter już by leżał u mnie od ponad pół roku na
rozumiem,
dysku.
No rozumiem, wiesz, ja tak samo mam z Tekkenem.
Mortal Kombat był day one, po prostu musiałem tę grę mieć, tak, no tak samo Tekken. I właśnie wróciły te cudowne wspomnienia i okazało się, że ta gra jest po prostu fenomenalna. Ale czy dostanie maksymalną ocenę dzisiaj od Gramy na Maxa? Zobaczymy.
Zobaczymy.
No właśnie, od czego zaczniemy, bo trybów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Po kolei, no. Story mode, jest głupia fabuła, absurdalna.
To może tak.
Anime.
Story mode, czyli nagle okazuje się, że połączenie Michaela Baya i klanu może nie być wcale takie głupie. W sensie jest głupkowate, ale jest też bardzo, bardzo epickie.
Zawsze było trochę klanu w Tekkenie, zdaje mi się.
Tak, oczywiście. Natomiast to, co mi się tu podoba, to fakt, że nie jest tutaj tak... To nie jest taki odrzut na siłę dodany, tylko rzeczywiście twórcy pokombinowali z trybami, bo mamy podczas samego story mode Tekken Force Mode, czyli coś, co znamy z Tekkena 3 chociażby, czyli...
W wersji takiej light jednak, ale bardzo fajne.
Tak jest, no. Czyli naparzanie w dużą grupę przeciwników, dosłownie przez chwilę. Nie chcą nas zmęczyć tymi trybami, ale kiedy pojawił się, może dla niektórych to będzie spoiler, ale mówimy o Tekkenie, tutaj najważniejsze są mechaniki, postacie, areny i tak dalej, a nie główny tryb story. Natomiast kiedy pojawił się motyw turnieju. Ja sobie pomyślałem, ale byłoby fajnie, gdybym ja mógł wziąć udział w tym turnieju, to a prawda. Nie być ciągle gymem. I nagle się okazuje, że mogę wziąć udział w tym turnieju. Tak,
to bardzo fajne właśnie wprowadzenie innych postaci, żebyś nie grał tylko jedną.
Dokładnie.
Bardzo fajnie przemyśleli.
Te takie, wiesz, wprowadzenie nowych postaci w Mortal Kombat, czy 11, 1, czy 10, nie do końca mi pasowało, bo idziemy sobie...
Zmieniają, żeby zmieniać.
Tak, nie? Idziemy sobie nagle przez korytarz i Sonia, z którą idziemy, mówi, to teraz się pobijmy, no dobra. Tak. A tutaj rzeczywiście każda walka miała swój sens, mniejszy, większy, ale jednak miała. No i kiedy wybrałem Kumę do walki i odpaliłem jego... takiego specjala i uderzył rybą, która zamieniła się w rakietę, powiedziałem nie, no witajcie w japońskim Tekkenie.
Jak jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz skończyć arcade mode Kumą.
Dobra.
Bo zakończenie jest po prostu głupie jak nie wiem co, ale piękne też,
ale
jednocześnie.
Czy story mode ci się podobał?
Podobał mi się, jakby jest krótki, niecałe 4 godziny chyba?
Coś koło
3,50
tego.
Może jakoś tak, więc krótszy niż te story mode w tych innych grach, o których mówiliśmy.
Ale ostatnia walka trochę się już dłuży, ale chyba o to
ostatnia
też chodzi.
Walka troszeczkę jak Asura Strafe jakieś, nie?
To mi się też podoba z jednej strony, że nie mamy takiego jednego, znaczy teoretycznie mamy, ale że nie mamy takiego jednego bossa, który będzie po prostu uber trudny i bardzo powoli będzie mu życie schodzić.
No to prawda.
Tylko po prostu tak jak w całej fabule my się po prostu męczymy z ostatnim bossem. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało, kim jest ten ostatni boss, pewnie się domyślacie od samego początku. No i jak u Hitchcocka zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem jest tylko bardziej.
Bardzo
traficie.
Fajna struktura jest tego trybu, jest lepszy niż w Siódemce na pewno. Oj, gdzie widać, oni tam stawiali pierwsze kroki w filmowej fabule, w bijatyce.
Znaczy, dla mnie to jest w ogóle najlepszy story mode, który do tej pory grałem w bijatykach, szczerze mówiąc.
A, tak w ogóle, w ogóle.
Tak w ogóle, no. No bo masz właśnie, szczególnie przez połączenie tych trybów i wzięcie udziału w turnieju i Tekken Force i oglądanie po prostu dobrej bajki nawiązania do starych Tekkenów. Tam się pojawiają dosłownie nie tylko przerywniki z filmików ze starego Tekkena, w sensie takie połączenia, ale są dosłownie, jeżeli ktoś grał, a jestem fanatycznym graczem w Tekkena, to dosłownie widzicie niektóre ujęcia i niektóre nawet słowa wypowiadane przez naszych bohaterów, tudzież też przeciwników, które pojawiały się najczęściej podczas walki. Aczkolwiek najbardziej komiczną rzeczą jest to, że w tym samym pokoju może być Niemiec, Francuz i na przykład Japonka. Każdy mówi w swoim języku, nikomu
wszyscy
nie przeszkadza.
Mi się to bardzo podoba, że wszyscy mówią w swoich językach.
Tak,
fajnie.
To jest fajne. No. To jest, język polski jest w sensie w napisach.
Tak.
Nie ma tej pani premier.
Jak będzie Lidia Sobieska, mam nadzieję, że będzie kiedyś.
Oby było.
Trochę jej ruchów jest w Reinie teraz, więc obawiam się, że może... Renia
jest super.
I naprawdę bardzo fajna postać, są trzy nowe postacie. Jeszcze a propos story mode, to faktycznie, jeżeli chodzi o takie filmowe tryby, no bo Street Fighter 6 to nie jest filmowy story mode, tam mają Yakuza tak naprawdę, jeżeli chodzi o gameplay. To faktycznie mi się podobało bardziej niż Tekken, bo było...
Niż Mortal.
Trochę, niż Mortal, bo niż trochę, Mortal, trochę krótsze. Bo Tekken, Mortal mi się trochę dłużył już, szczerze mówiąc. I też no takie głupiutkie, takie fajnie głupiutkie, naprawdę. Tak, bardzo mi się podobało.
I te epickie momenty, kiedy uderzają pięścią w pięść,
i to przechodzi płynnie wszystko w walkę prawdziwą, no w gameplay.
Dlatego mówię, to są elementy Michaela Baya, a są też takie momenty z Xiaoyu, czy... Niech ja sobie przypomnę imię Alisa Boskonowicz, która jest po prostu taką kawaii dziewczynką i to jest takie... No,
i rzuca w was swoją głową. Poza trybem fabularnym mamy oczywiście standardowo arcade quest, że przechodzicie sobie z szereg walk, jakąś postacią, macie zakończenie. To nieważne, bo to jest standard już, nie? W bijatykach. Ale jest też ten drugi tryb singlowy, który nazywa się jakoś dziwnie Podróż po salonach, coś takiego arcade.
I to jest właśnie ten tryb, który mam wrażenie, że robiło Nintendo na swojego Switcha.
Ależ brzydki on jest. Nie mogłem patrzeć.
O tym właśnie mówię!
Nie mogłem patrzeć na to już, szczerze mówiąc, ale nie rozumiem, czemu ta stylistyka, nie? Takie chibi, pseudo dziwne, no można zrobić po prostu małe awatarki, jak nie wiem, jak... No nie wiem, no...
No jesteście małymi ludzikami, dosłownie...
Takimi jak z reklamy gry mobilnej, które wam się przewija na Facebooku, takimi postaciami gracie.
3DS-a lub Switcha czasami, jakieś może. Animal Crossing, coś w tym stylu. Jesteście takimi fajnymi ludzikami, wchodzicie do salonu arcade i przeżywacie historię życia, bo Paweł zawsze chciał być profesjonalnym graczem Tekkena, więc najpierw robicie swój specjalny awatar, a potem pokonujecie jedną osobę za drugą i drugą za trzecią i nagle okazuje się, że w tym salonie są osoby, które mają taki znaczek pięści, więc z nimi dodatkowo możecie powalczyć, ale też tacy, którzy mają skrzynkę, więc możecie jeszcze elementy kustomizacji wywalczyć po walce z taką postacią.
I pomijając tą stylistykę taką beznadziejną, to bardzo mi się podoba zamysł, bo ten tryb najlepiej uczy gry, moim zdaniem, nowych graczy, jak ktoś nie ogarnia Tekkena.
Tak.
To tam masz nawet na ekranie, macie sugerowane kombosy macie z boku,
to
może
pomaga.
Sugerowane ciosy i na przykład jakiś tam komentator mówi, ej, może w tym momencie powinieneś zrobić to. Naprawdę bardzo
fajne.
I
to jest naprawdę super, bo to mi się na przykład podobało w grach Netherrealm, Injustice i Mortal Kombat, że mogłem wybrać sobie kombosy, które wyświetlały się na ekranie. Tutaj one się właśnie wtedy wyświetlają i to pomaga mi poznać daną postać. Gram właśnie Renią, chyba będzie na nią Renia mówiło dzisiaj.
To pasuje, nie?
Tak, Renia. Więc gram właśnie nią i dzięki temu mogłem przejść do trybu ranked do grania online, który mnie bardzo zdenerwował, ale
I ten tryb arcade, podróży po salonach arcade możecie przejść każdą postacią, to zajmuje tam 2 godziny może z kawałkiem, ale możecie się właśnie nauczyć tych postaci. Jeszcze a propos nauki, to możecie sobie odtwarzać powtórki swoich walk online i wtedy też na ekranie wam się wyświetlają instrukcje, na przykład, że hej, w tym momencie mogłeś wykonać ten cios, żeby ukarać wroga, który nie trafił ciebie, więc ten Tekken, szczerze mówiąc, jest najlepszą bijatyką współczesną, jeżeli chodzi o naukę, wydaje mi się. Jak ktoś chce się nauczyć i na przykład będzie te powtórki oglądał, to jest tyle narzędzi, żeby się uczyć grać. Możesz też walczyć ze swoim duchem potem, który się uczy tego, jak ty grasz, i żeby się jakoś tam podszkolić i właśnie na przykład swoje błędy wykorzystać.
Ten Tekken pod tym względem nie jest taki przytłaczający jak inne bijatyki, łącznie z poprzednimi Tekkenami. Ja pamiętam, kiedy był Tekken 3 główną grą, jeżeli chodzi o bijatyki, to były jeszcze stare czasy Sharaka, to PlayStation Magazine, czy jakiś inny magazyn właśnie wydał taki kompendium Mordobić i tam właśnie dowiadywałem się, czym są juggle, czym jest air dash i tak dalej, bo bardzo chciałem chłonąć tę wiedzę. Ale dla osoby, która nie za bardzo chce chłonąć tę wiedzę, no Tekken 8 jest po prostu grą przystępną, dzięki czemu sami z siebie dowiecie się, w jaki sposób grać w Mordobicie, i że nie chodzi tylko o naciskanie przycisków, chodzi.
Gwynblade słusznie mówi, że one wyglądają jak awatary z Xboxa 360, te ludziki.
Masz rację,
Gwynblade. Tak. No to co, przejdziemy teraz do tego nieszczęsnego, a propos jeszcze nauki, no bo teoretycznie ten tryb uproszczonych ciosów specjalnych jest teoretycznie po to, żeby nowi gracze się poczuli tutaj dobrze też. Tylko on jest źle zrealizowany, nie? Bo jednak możesz go włączyć w każdym momencie podczas walki, ten tryb specjalnych przycisków, i wtedy po prostu, drodzy słuchacze, cały piękny dźwięk mikrofonu, cały jakby schemat waszego sterowania się zmienia. Na przykład jak wciskacie krzyżyk pod rząd na PlayStation, to robicie combo automatycznie.
Tak.
Jak wciskacie kółko, to robicie tam jakieś juggle, nie? I no jest to przesada. Street Fighter 6 to zrobił o wiele lepiej, bo tam po prostu zrobili tak, że uproszczone sterowanie oznaczało, że nie musisz robić dół-przód przycisk, tylko przód i przycisk. Czyli to było takie, wiesz, uproszczone sterowanie, ale dotyczące tylko specjali, tylko tych zaawansowanych ataków, a nie kombosów.
Ja nawet zmieniłem sobie w ustawieniach kontrolera, ale to chyba zmieniłem sobie dla danego trybu, mam takie wrażenie, bo chciałem jak najszybciej wyłączyć to LB, bo samo mi się włączało i ja niestety gram bardzo dynamicznie na padzie.
A ja na klawiaturze gram w te
kanały. Natomiast no, to jest gra, która powoduje, że aż zapragnąłem kupić arcade sticka i chyba to zrobię. Natomiast chciałem wyłączyć jak najszybciej i w innych trybach nadal to się po prostu włączało niestety. No ale sam pomysł jest niezły, bo rzeczywiście dzięki temu ja mogę grać z moją córką, ona wciska 3 przyciski, na ekranie się dzieje, a ja dzięki temu szlifuję tak naprawdę umiejętność.
To powinno być dostępne w grach casualowych online i w trybie jakby offline, nie?
I wtedy odpalam ranked, patrzę, a chłop mnie bije właśnie w taki sposób.
I to na rankedzie? I oczywiście wiemy, znaczy ty jesteś skillowy, to się w sumie dziwię, nie? Raczej w Tekena.
Ale ja jestem bardzo, jestem tankiem, ja nie bronię, ja atakuję dość mocno. Rozumiem. Dopiero uczę się od wielu, wielu lat bronić. Ja gram na takim poziomie średnio-średnim, bo kiedy w Padbarze graliśmy kilka lat temu wiele turniejów, to przychodzili ludzie, którzy po prostu gromili mnie totalnie.
No właśnie,
ja coś potrafiłem, czy Brianem.
Więc tacy ludzie super pro nie będą mieć z tym problemów, bo podobno to łatwo ukarać tych ludzi, którzy korzystają z tego uproszczonego sterowania, ale jak ja się chcę uczyć grać w Tekena tak naprawdę na poważnie po raz pierwszy w życiu, bo w 7 mało grałem online, to przeszkadza, bo ty się chcesz nauczyć prawdziwego sterowania, wiesz, tam ty się starasz, a ktoś ci tak spamuje, że ty nie znasz jeszcze tej gry na tyle, żeby jakoś zareagować. Nie?
Więc są jeszcze te rage arty, czyli coś, co w Street Fighterze jest super ciosem typu tył, dół, przód i 3 przyciski, co nie jest łatwe do wykonania, aż tak.
Wydaje mi się, że w nowych częściach to też jest pod jednym przyciskiem w Street Fighterze.
Tak?
A zresztą masz Fatal Blowy w Mortalach, tam ci to nie
przeszkadza? No tam też się to 2 przyciskami robiło. Natomiast wiesz co, nie, Fatal Blowy mi tak nie przeszkadzały jak to, ponieważ tam nie wiem dlaczego to mnie aż tak nie karało, a tutaj ja dosłownie wycieram przeciwnikiem podłogę, niszczę go totalnie, on mi załaduje 2 kombosy, wciśnie 1 przycisk i mnie nie ma. Ja nie umiem tego, właśnie to jest też problem, bo ja cały czas jestem tym tankiem, który nie potrafi zablokować tego. Więc wszystkie te super kończące kombosy po prostu we mnie wjeżdżają, a ja stoję zdenerwowany, z wyprutymi żyłami na zewnątrz, przed telewizorem i mówię, co tu się właśnie wydarzyło. Wiesz, jak ciężko jest teraz blokować niektóre brzydkie słowa, żeby w radiu nie padły, ja o tym myślę.
Rozumiem.
Emocje, po prostu furia potworna, ale z drugiej strony, jak jednak wygramy taką walkę, bo pamiętajmy, że telefon działa w dwie strony, tak samo tak tutaj jest. My także mamy możliwość wykorzystania tych radartów, my także możemy, czy tam Power Rush, nazwy są dziwne.
No są dwa, bo jest nowy system, zupełna nowość, czyli właśnie Rush, gorączka, odpalacie ten tryb, atakujecie wroga wtedy jednym takim ciosem średnio mocnym i w trakcie trwania tej gorączki, powiedzmy, bo ona upływa z czasem, macie mocniejsze ciosy i możecie ją zakończyć w dowolnym momencie już takim bardziej superowym ciosem wyglądającym, tak. Tam animacja jest. Claudio ma taki fajny łuk, jakby gwieździsk, że strzela w kogoś strzałą.
To też daje ten fakt, że mimo obrony przeciwnicy dostają obrażenia i to też jest bardzo ważne.
Czyli demecz pierwszy raz w historii Tekena, nie? Bo nie było nigdy, wydaje mi się.
Tak. Chyba. I to rzeczywiście można bardzo fajnie ze sobą połączyć, czyli te dwa systemy. Czyli coś, co było w siódemce, to takie, masz mało energii, możesz odpalić jakiegoś ultrasa. Okej, okay, ale tak jak mówię, no, kara dla mnie jest to straszna. Strasznie mnie to denerwuje, muszę się po prostu nauczyć z tym grać. Najważniejsze jest to, że Tekken jest fair. To znaczy, na pewno zaraz będą postaci, które będą najmocniejsze, którymi w ogóle nie ma sensu grać. Ja na chwilę obecną próbuję każdym, Renią gram głównie, ale próbuję grać każdym, bo wydaje mi się, że te postaci są nadal mocno nowe. To znaczy, nawet jak widzę Jacka 8, to on wygląda tak, że mam ochotę chociaż spróbować.
No tak, i bardzo, Kuma, wiesz, i też różnią się te postacie, w sensie od swoich odpowiedników siódemki. Jeanem się gra prościej niż w siódemce, bo ja nie umiałem w ogóle Jeanem grać za bardzo.
Ale Devil Jean ma kilka ciosów od Jeana to... i to mi tak, to mi tak kręci mi się w głowie.
Ale Devil Jean inna bajka, nie? Ale na przykład, no nie wiem, każdy jest trochę inny, ale też nowe postacie są bardzo fajne i przede wszystkim ten roster 32 postaci jest strasznie zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie.
Jak zobaczyłem Azucena, to jest nowa postać pochodząca z Peru.
Online.
Ona niesamowicie się porusza. Ona
tańczy.
Ona tańczy, ale ona tańczy ten... Jejku, ja nie pamiętam, jak się to nazywa teraz.
Capoeira?
Nie. Ona robi ten shuffle dance taki. Shuffle dance, ale ma świra na punkcie kawy i nawet kiedy jest story mode, to ona wspomina, że kawa rozwiąże wszystko.
Tak, bo ona jest producentką, tam w ogóle jej rodzina ma tą firmę, ona tam reklamuje też tą kawę. No, w ogóle tak,
ale w ogóle jest fantastyczną postacią do gry, także polecam sprawdzić. Z nowych postaci jest jeszcze właśnie Reyna.
Jest Reyna, Azucena i...
Cloud. Nie.
Nie, Claudysta. Pur Claudio.
Ten Raven taki.
Tak, ten francuski szef Ravena.
Francuski szef Ravena.
Mentor jego, no bardzo dziwna postać, ale widziałem, co potrafi robić online, niesamowite. Że ogólnie, no super sprawy. Ja gram Claudio głównie, bo chcę jedną postacią zobaczyć, jak zajdę daleko w tych rangach. Pierwszy raz jestem tam pod koniec tych zielonych, więc to cały czas jest początek, nie? Jasne. Ale no i tak już jak dla mnie to jest spoko. No więc jakby system walki jest świetny, bo on jest ewolucją tego, co było w siódemce, ale jest bardzo fajnie rozmaicony, że gramy teraz bardziej agresywnie. Mi się mega podoba, jest naprawdę fenomenalny. I no tak naprawdę co jeszcze, Tekken? Bo już musimy kończyć. Nie?
Bo już musimy kończyć.
Jest świetny, poza tym właśnie, że trochę mi przeszkadza w nauce gry to, że możemy też w rankedach używać tego uproszczonego sterowania. Tego moim zdaniem nie powinno być i dlatego nie dam na przykład 9, tylko 8,5 tej grze. No bo to mi przeszkadza, nie? Autentycznie. To jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza tak w graniu, więc to jest jednak poważne, nie? Ale poza tym to jest fenomenalna bijatyka.
Fenomenalna bijatyka. Dlaczego tylko 8,5 w takim razie? Bo...
Nie, to dobrze. Dałbym 9,5, a tak dam 9, bo szkoda, nie? Bo jednak...
Tak, bo ja chciałem dać 10, ale tak. Obniżyć właśnie za to samo, co ty, bo grafika... W końcu widać przeskok graficzny jest w Tekkenie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że Tekken 5, a Tekken 7, ja wiem, że one nie wyglądają identycznie, ale wyglądają podobnie.
Siódemka też wyszła na arcade'ach 3 lata przed premierą na konsolach.
A tutaj mamy w końcu grę, która była robiona na konsole i to widać. Grafika jest przepięknie... fenomenalna, dopieszczona pod każdym względem, areny są rewelacyjne, to wszystko jest po prostu genialne i next genowe, na to czekałem. Muzyka, no zresztą będziecie słuchać jej przez najbliższych 30 lat w Gramy na Maxa.
Tak jest.
Jest rewelacyjna, jest dynamiczna, jest taka jak trzeba, to jest Tekken, od razu słychać, że to jest muzyka z Tekkena. Do tego te wokale, które są nagrane, każda postać ma swój własny wokal i to jeszcze w swoim własnym języku, to jest dziwne, ale tak tu powinno być.
A i plus za to, że ta postać, ta babka z trailerów wróciła w kampanii jako anoncerka, właśnie w turnieju zapowiada bojowników. Ona jest świetna, więc to mi się podobało też.
Ta gra jest naprawdę rewelacyjna i uważam, że to jest najlepsze mordobicie, jakie wyszło od lat, mimo faktu, że mieliśmy właśnie ostatnio, chociaż o Street Fighterze się nie wypowiadam, ale Mortal Kombat 1 naprawdę nie jest aż tak dobrą grą.
Jak zapomniałem o Mortalu.
No właśnie, w Tekken 8. A ta przyjemność grania w Tekkena po prostu powoduje, że wracam do domu i robię jedno. Ciągle gram w Tekkena 8, o ile tylko mogę. No i chęć kupienia arcade sticka jest po prostu przeogromna, bo chcę być lepszy, ale coś
to
czuję,
pogadamy zaraz.
Nic by nie zmieniło się. Ode mnie miało być 10, ale odejmuję za to, że można grać rankedy jednym przyciskiem, bo...
To ja odejmuję z 9,5 za to połówkę, więc 9 ode mnie, bo to, no grajcie w Tekkena.
Ode mnie 9,5, czyli takie totalnie power rushowe, turbo, mocne 9 na 10 dla Tekkena 8, bo to jest najlepsze mordobicie, jakie wyszło. Nie mogę się doczekać, aż wrócę. Dziękujemy oczywiście wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. To, że ją dostaliśmy do recenzji, naturalnie nie ma najmniejszego wpływu, bo my już potrafimy jechać gry 1 na 10, jakie dostaniemy.
O czym zaraz się przekonać?
O właśnie, także zostańcie koniecznie z nami, ale dziękujemy, bo mogliśmy pograć wcześniej.
Gramy na maksa.
Żeby nie było, że przerwa jest za długa, tu gramy na maksa, zostańcie z nami jak najdłużej. My w międzyczasie jeszcze nie zdążyłem nawet YouTube'a odpalić, bo tak byłem skupiony na tym Tekkenie 8. Widzę, że aż Mateusz się zmęczył, jakbyś był po grubej walce z Kazuyo i Jinem.
Ja ostatnio męczę się mówieniem, musisz mi polecić jakiś ten na gardło, jakiś ten, wiesz, rzeczy, żeby głos tak ci odpoczywał i się regenerował.
Okej, dobra.
Bo to już starość mnie łapie, gardłowa, tak, no niedobrze.
Starość gardłowa.
Tak, tak jest. Profesjonalne medyczne określenie.
Nie tylko dusza stara, ale i...
Teraz rozumiem moją mamę nauczycielkę.
A, no tak, no bo to rzeczywiście jak jesteś nauczycielem, no to tam trzeba bardzo dbać o gardło. No, no. Ja mam jakieś predyspozycje, po prostu rzadko kiedy choruję na gardło. To pomogłem?
No tak, tak, dziękuję.
Proszę, jeszcze powiedz, jeszcze predyspozycje.
Jeszcze powiedz 200 zł.
200 zł.
Za poradę.
Doniu, ja się dziwię, Paweł, że ty jeszcze nie masz arcade sticka. Mam! Dwa, ale nie do Xboxa.
A, kurczę, do Xboxa, bo ja się chciałem sprzedać do PlayStation, a to już zapominałem.
Nie, bo ja mam do PlayStation 2 i Xboxa 1.
Dobrze, news shot.
I do PlayStation 3 i 4, ale...
Może w news shotie będzie coś o arcade stickach.
Gdzie kupić arcade stick? Nie, to akurat wiem. Dobrze, news shot jak zawsze przygotowuje Kirill Kostiuszkiewicz, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Spec Ops The Line wycofany ze sprzedaży. Ostatnio gra Spec Ops The Line została usunięta ze Steam, co wywołało burzę wśród fanów tej cenionej trzecioosobowej strzelanki. Zdaniem wydawcy 2K decyzja ta oznacza, że tytuł nie będzie już dostępny do zakupu. Jednakże gra nadal dostępna jest w innych sklepach, na przykład GOG. Ale to tylko kwestia czasu, ponieważ gra zostanie wkrótce usunięta ze wszystkich platform dystrybucji. Wiecie dlaczego?
Tak, no bo tam jakieś prawa do czegoś wygasły i tak koniec, było z wieloma grami. No,
koniec
tak
gry.
Wszystkie, najczęściej to dotyczy samochodówek,
no
nie? Bo muzyka i modele samochodów czy coś. Ale tu akurat złożyło się tak, że wygasły prawa do czegoś innego najwidoczniej.
A nie można podmienić muzyki?
Nie wiem, no może można, no to ale, to taka... jakiś koszt jest.
W sumie. Ale to jest jednak taka gra, gdzie każdy mówi stary, grałeś Spec Ops The Line.
Tak. No i cóż, teraz będziesz mógł sobie kupić za 1000 zł pudełkową wersję.
Juchu.
Czy coś takiego.
No więc. Tak, no to ja właśnie miałem na dysku, bo była w plusie, na PS3 i nigdy nie zagrałem, więc będę musiał tutaj coś jednak nadrobić, zanim będzie kosztować 1000 zł. Zapowiedziana Blood and Honey 2, sequel firmy Puchatek, Krew i Miód, otrzymał zwiastun prezentujący mocne sceny i wprowadzające nowe postacie. IGN udostępniło także plakat nadchodzącej kontynuacji, która spotkała się z kontrowersjami po premierze pierwowzoru. W świecie filmu grupa zabójców przenosi walkę do miasta Ashdown, domu Krzysia, siejąc śmierć i chaos. Puchatek i jego przyjaciele stają się potężniejsi, coraz bardziej chętni siać chaos. Obsada filmu obejmuje Scotta Chambersa, Rihanna Olive, Talula, Evans, Luisa Santera, a także jest Marco Sensei i inni aktorzy. Tak. To ciekawie, ja słyszałem tylko o tej historii, że pierwsza część Kubuś.
Mi się nie chce tego oglądać, to wygląda jak taki szrot, że...
Krew i miód została puszczona w podstawówce dzieciakom
przez pomyłkę.
I dzieci były nieszczęśliwe.
Czekaj, Wester tak, kto rozpoczął patologię sprzedawania postaci w DLC? Czy to NetherRealm? Ja nie pamiętam.
Że kto?
Że chyba NetherRealm i Warner Bros. Wiesz, w Mortalu pierwsi sprzedawali postaci w biatykach w DLC.
Jest taka szansa. Znaczy Mortalu 9 myślisz, że tak było?
Nie pamiętam.
No bo to był pierwszy z DLC-kami. Wcześniej, no to co było? Mortal Kombat vs. DC Universe wcześniej.
Ale to nie były patologie,
moim zdaniem. Też nie. Nie. No. Ale to czemu o tym mówisz?
Bo na czacie mi w sercu.
A dobra.
Bo tak, jesteśmy na YouTubie, no możecie na czacie napisać rzeczy tak. I no, rozpraszać mnie.
Bardzo proszę.
Zapraszamy.
Mateusz rozproszony to od razu łatwiejszy cel do żartów.
Tak jest, tak jest.
Steam Next Fest 2024 ruszył.
Ura.
To pierwsza w tym roku edycja Steam Next Fest, gdzie producenci gier prezentują wersję demo swoich projektów. Do 12 lutego gracze mogą testować wiele produkcji, a także uczestniczyć w transmisjach z deweloperami. Możecie zobaczyć na naszej stronie kilka demek, takich jak Pacific Drive, Perennial Order, Mouthwash czy Mulet Mock Jack. Ciekawa nazwa. A jeszcze Sprawiedliwość wobec krasnoludów. Tylko patrzcie, jeszcze włączę nam inną muzykę, żeby było nam przyjemniej, bo dla odmiany z Tekkena. Po krótkiej kampanii ze strony ekipy Dwarf Fortress i Deep Rock Galactic Valve dodało nowe oficjalne tagi do sklepu Steam. Kid Fox Games, wydawca Dwarf Fortress, ogłosił na X 30 stycznia, że Valve pierwotnie odmówiło dodania tagu Dwarf Krasnolud, jednak po aktywnym użyciu go przez użytkowników Valve oficjalnie go dodało. 1 lutego Valve żartobliwie dodało tag Elf, a później również nowy tag Dwarf. Dlaczego my w ogóle o tym mówimy? To jest ważne?
No bo na Twitterze w sumie twórcy wywołali taką, że gracze zwrócili uwagę, że to nie fair, że nie ma tagu krasnolud dla ich gry i w ogóle gier z krasnoludami, bo taka, wiesz, kampania. Taki żarcik bardziej, nie? Taki luźny temacik.
No i fajnie. A czemu oni go nie chcieli
dodać? Obydwie gry są świetne, więc tutaj akurat nie mam żadnego zastrzeżenia. Mogą być tagi Dwarf.
I to wszystko dzisiaj przygotował Kirill Kostuszkiewicz, Morena redagowała dla was ten newsletter. Jak gdzieś w połowie weszliście, to możecie w tym momencie wejść na gramynamaxa.pl. Ja też chcę zawołać jeszcze resztę ekipy, bo wiem, że będziemy mówić dzisiaj o...
A Patryk niech coś powie. W co grałeś, Patryk? Przyszedłeś na news, nic nie powiedziałeś.
Tak w kącie siadłeś, co tam grałeś, opowiedz. Otóż, no co, zacząłem grać przez to, że w zeszłym tygodniu Fidut zaczął mówić o Dishonored 2.
No.
No to sobie kupiłem, bo była promocja na fizyczną płytę i sobie po prostu kupiłem do
PlayStation 4. A pierwszy raz grasz?
Zacząłem raz i doszedłem do pierwszej misji, więc nie zaszedłem daleko. I teraz po prostu odpalam, czyli tak naprawdę na świeżo i już mam dłuższą przerwę od Dishonored, bo chyba wtedy zacząłem grać w dwójkę zaraz po jedynce i miałem trochę przesyt tego i zostawiłem to. A teraz już jestem tak już kawałek czasu po Dishonored i już widzę, że zaczyna mi się grać bardzo, bardzo przyjemnie.
Doskonale, bo to świetna gra jest.
Tak, kim właśnie grasz? Gram córką.
A no, ja też do odmiany właśnie grałem.
Tak. Bo uznałem, że granie tą samą postacią drugi raz to jest trochę takie oklepane będzie, no bo ratowaliśmy córkę i teraz znowu będziemy ratować córkę. Dokładnie. Więc dla odmiany po prostu gram teraz córką, żeby uratować naszego protagonistę z jedynki. No i oprócz tego kupiłem sobie, ale jeszcze nie zdążyłem odpalić, Ready or Not.
Czy ja to mam, czy w końcu zwróciłem, bo mnie nie działało, nie pamiętam już, ale... Ja miałem baga w treningu, że nie mogłem przejść treningu, to miałem zwrócić.
No bo to jeszcze był Early Access, teraz to już jest chyba wersja 1.0.
Ja grałem 1.0. W grudniu, już pod koniec grudnia, tak.
No. Aha, no to zobaczymy, czy ja też nie będę zwracał przypadkiem.
Nie, raczej to nie jest tak powszechne.
Tak czy inaczej, bo tutaj pewnie mało osób o tym słyszało, bo gra sama w sobie nie była reklamowana. Przynajmniej ja się nie natknąłem na jakieś reklamy tej gry.
Bardziej oni to przez influencerów zaraz załatwiają, że na YouTubie widać, na Twitchu.
Tak, czasem. Ale mimo wszystko jest dość cicho o tej grze, ale jak się patrzy na recenzje gry na Steamie, to wszystkie są albo bardzo pozytywne, albo w większości pozytywne, więc to jest takie dość dziwne. A jest to po prostu duchowy spadkobierca SWAT.
Tak.
I to jest taki symulator komandosów, którzy próbują tam odbić albo zakładników.
No, bomby rozbroić, tak.
Tak, więc... albo wykończyć po prostu tych terrorystów, co są w budynku.
Hardkorowa rzecz.
Tak, i jest to dość mocno symulacyjna gra, aniżeli taka gra, taki FPS typowy, jak na przykład... Już nawet można powiedzieć, że symulatorem nie jest Rainbow Six, tak? Który no mimo wszystko gdzieś tam miał...
A ten najnowszy?
Tak.
Bo te stare to były właśnie, jak pomyślałem przez swoich starych, miałem glitch.
Nie, Rainbow Six Siege.
No to nie jest.
Tak, i on niby jest trochę taktyczny, ale nie do końca w porównaniu z tą grą.
No tu od jednej kulki możesz zakończyć misję, nie? Więc,
Dokładnie, zgadza się. Więc jest tam masa przygotowania sprzętu, tam widziałem, że można dbać o zdrowie psychiczne naszych kapitanów, jest jakiś tryb, więc no na pewno
jak nie zwróciłem jeszcze, to może zagramy.
O, jak świetnie, zadziała. Świetnie, bo gra jest też kooperacja, także...
No to dzieje się u was, fajne rzeczy gracie.
Dzieje się.
Ja tylko Tekken i Suika Game robię arbuzy.
Ja Tekken trochę te.
Pisze Weselar, jeżeli chodzi o Spec Ops The Line, muzyka jest kluczowa i chodzi najprawdopodobniej o hymn USA zagrany podczas Woodstocku przez Hendrixa. Jest taka szansa. Zostawiamy was właśnie z muzyką, co prawda nie od Hendrixa, ale prosto z Tekkena. Jeszcze przez najbliższe miesiące.
Muszę przynieść jakąś 100 płyt ze Street Fightera, żeby tutaj zaburzyć twoje, wiesz.
Bardzo proszę, też Street Fightera bardzo lubię, jeżeli chodzi o muzykę. Pojawił się już Mateusz Widut, a więc będzie zaraz mówione o Plusie i będziecie mówić o Suicide Squad. Tak jest.
Gramy na maksa.
gramy na maksa.
Gramy na maksa, czas na recenzję Legion Samobójców, Śmierć, Lidze Sprawiedliwości.
Tak. Nie chciałeś pomylić Legionu z Ligą.
Tak.
Bo nie jesteś fanem DC za bardzo.
Nie jestem fanem w ogóle komiksów za bardzo. DC też, ale bardziej Marvela. Jeśli miałbym wybierać, to właśnie DC to jest ten kierunek, w który bym poszedł. Zdecydowanie każdego Batmana oglądałem, więc jasne, co nieco na ten temat wiem. To jest bardzo ciekawa gra, która jest pełna kontrastów, jest pełna sprzeczności, jest zarówno dobra i zła i tak naprawdę do końca, do tego momentu nadal nie wiem, jaką oceną...
Ja wiem, to ja cię wyręczę.
Tutaj ją ugościmy.
Okej. No dobra, zacznijmy od tego, że Suicide Squad ten nowy. Będziemy mówić w skrócie, oczywiście będziemy całego tytułu wymawiać za każdym razem, bo nawet w logo jest Suicide Squad i małym druszkiem dodany ten podtytuł. Mamy tutaj oczywiście opowieść o tytułowym Legionie Samobójców, mamy Harley Quinn, King Sharka, Deadshota i do tego Kapitan Boomerang, czyli większość tych postaci kojarzycie, jeżeli oglądaliście na przykład film Jamesa Gunna pod tym samym tytułem, no ale te postacie zostają wplątane jakby wbrew swojej woli, bo w aferę chciałem powiedzieć, ale to nie jest afera, mają zmierzyć się z Ligą Sprawiedliwości, która ma wyprane mózgi przez złego, kosmicznego złola Brainiaka, jednego z głównych przeciwników Supermana w komiksach. I mamy taką sytuację, że akcja już się rozpoczyna, jak on przyjmuje kontrolę nad Ziemią, wisi jego ogromny statek nad Metropolis, tym miastem, w którym Superman urzęduje zazwyczaj. No i tam po prostu musimy po kolei, jakby fabuła polega jakby na tym, że zdobywamy narzędzia stopniowo do walki z kolejnymi złymi superbohaterami, żeby ostatecznie dotrzeć do tego finału. Nie? Tak można to uprościć. I teoretycznie chciałoby się powiedzieć, że nasze postacie przechodzą jakiś rozwój tam czy coś, ale za bardzo tego nie ma. I to mi trochę przeszkadzało, że jasne, na początku mniej się lubią ci nasi antybohaterowie, potem trochę bardziej się lubią, ale no, to było na tyle, jeżeli chodzi o
ich rozwój. Można powiedzieć, że ich dylemat między tym, czy sobie się podobają, trwa tylko pierwszą cutscenkę, no bo później ta relacja jest moim zdaniem mniej więcej taka sama i ciągle opiera się na tych schematach i jakby atrybutach typowych dla Deadshota, typowych dla Harley Quinn i reszty całego zespołu. Sama gra ma duży, otwarty świat, czyli to Metropolis, które jest opanowane totalnie przez obcych, czyli ludzi, którzy zostali zamienieni w obcych. No i też w czasie trwania jakby samej gry ci obcy trochę ewoluują, a tak naprawdę widzimy kolejne jakby iteracje ich, no bo okazuje się, kiedy na przykład Flash jest zły, to nagle też te potwory też zdobywają pewne moce czy umiejętności Flasha i wtedy właśnie jest taki jakby kolejny level w tym, że mamy kolejnych przeciwników, na których musimy uważać. W teorii też wtedy dostajemy jakieś dodatkowe cacka, żeby ich pokonać, ale tak naprawdę finalnie kończy się na tym, że to jest jakiś trochę inny finisher, trochę inaczej zachowuje się ten wróg.
Przykład, pierwsza rzecz, którą dostajemy tego typu, to jest normalnie przytrzymujecie R2, to jest strzelanie na padzie, żeby no jakby atak wręcz zadać, a na przykład w przypadku Deadshota to są strzały z bliska i przytrzymujecie to, żeby wykonać finishera na wrogu, żeby zyskać tarczę. A potem gra wam mówi, hej, jak przytrzymacie R2, to zamrozicie wroga, bo macie dodatkowy gadżet, a jakby robicie to samo tak naprawdę,
tak.
Więc tak to działa. No, ale
więc
to
jest nie, też... nie ma takich rzeczy, że dochodzi ci, nie wiem, jakiś kolejny przycisk i kolejna zupełnie nowa mechanika, bo oczywiście w samej grze ci mówią, że teraz otrzymujecie coś, jakąś super technologię, która pomoże wam pokonać, nie wiem, Supermana, Batmana czy kogokolwiek, ale finalnie gracie ciągle tak samo, czyli niestety strzelacie przeciwnikom po nogach po to, żeby doprowadzić ich do stanu, w którym możecie zrobić im finisher.
Tak.
I tak naprawdę w ten sposób przeszedłem całą grę.
No i jeszcze czasem, wiesz, możemy strzelać, jak się pojawiają takie strzałeczki przy wrogu, to będzie uwaga, atakuje, wtedy możesz skontrować jakby ich strzelając R1.
Nawet nie pamiętam, jak się kontruje. Okay. Naprawdę.
No widzicie teraz na YouTubie takie strzałeczki, czasem się pojawiają żółte. To wtedy możemy strzelić laserkiem.
Suicide Squad, grałem na drugim poziomie trudności. Mm. Nie jest grą, która jest wymagająca, co było dla mnie trochę zastanawiające, bo jednak ja przeszedłem tą grę pojedynczo. Ta gra jest skonstruowana w teorii tak, że gramy tu w koopie z innymi kolegami, koleżankami, graczami. I to powinien być dużo bardziej jakby no, zajmujący nas tytuł, a jednak wszystko całkiem sprawnie i bez problemu przepraszam, tak, pokonywałem. I oczywiście możecie stracić jakby trochę życia, ale automatycznie macie jakby 3 próby, zanim umrzecie, wtedy ktoś z zespołu was reanimuje i dalej możecie przechodzić tą misję.
Tak, no i jeżeli chodzi o to, co robimy w tym świecie, to jest looter shooter, moi drodzy, czyli nie macie Borderlands, oczywiście skojarzenie, tylko to oczywiście z gra TPP, więc to jest tak, jakbyś połączył Sunset Overdrive z Borderlandsami, że masz podobne trochę poruszanie się jak w Sunset Overdrive, bo skaczemy tu głównie między dachami albo tam latamy między dachami i walczymy na tych ulicach i dachach z potworkami, które wyglądają sobie podobnie trochę jak w tym Sunset Overdrive.
Ja bym nawet powiedział, że trochę jak prototyp, tak?
Albo trochę jak prototype też, no.
Bo te potwory są bardzo podobne jak prototyp.
Tak, tylko że w prototypie miałeś fajniejszy model walki, bo tam wiesz, rzucałeś jakieś szpony, jakieś rzeczy, a tutaj głównie strzelacie z broni.
Palaj. Mamy totalną kopię tego, jak wbiegamy po budynku.
Tak, no
na
to
górę,
tak, ale wiesz, jednak walka to jest głównie broń palna, przeciwnicy mają no, paski zdrowia, wiadomo, i loot, tak? Na końcu każdej misji to jest też looter shooter pod tym względem, że jakby czasem kończy się misja i ty jeszcze idziesz przed siebie, a tu nagle pyk, na ekran wskakuje ten ekran wielki z napisem koniec misji, to twoja nagroda, masz karabin jakiś żółty, super, tam przewiń 5 plansz jeszcze, żeby wrócić do rozgrywki, więc to jest takie, jest zaburzone tempo tej jakby trochę eksploracji przez to, no, ale ogólnie misje, które wykonujemy tutaj, niezależnie czy to są misje wątku głównego, czy poboczne misje, one bardzo często są bardzo powtarzalne i oparte na tych samych schematach. Nie będziemy ich wszystkich wymieniać, ale na przykład jest schemat misji, że musicie latać po okolicy i walczyć z wrogami i chwytać cywili w takie pseudo-pokebole i odnosić ich do autobusu. I to czasem jest w misji pobocznej, a czasem w wątku głównym macie taki sam schemat jak w misji pobocznej. Nie?
Co najmniej dwa razy
tak,
na pewno.
I są też inne rzeczy typu tu broń czegoś tam, a tu bronisz innej rzeczy, no ale tak naprawdę to jest taki sam schemat misji jak w tej poprzedniej, co broniłeś tej innej rzeczy, tylko ona inaczej wygląda. Nie?
I tu jest jeszcze większy problem, że tak naprawdę te bronienie tutaj jakby nie jest żadnym problemem, tak? To są po prostu kolejne hordy wrogów, których musisz pokonać. Nie musisz się zupełnie przejmować tym, że stoi jakaś postać lub też jakiś pojazd i musisz to bronić, bo tak naprawdę nic temu pojazdowi
znowu
nie będzie.
Sunset
tak?
Overdrive, no. Nie wiem, czy grałeś, czy pamiętasz tę grę, ale tam też było...
Dawno temu, ale
powtarzalne
tak,
questy, tylko tam przynajmniej miasto miało charakter. A tutaj to miasto za bardzo nie ma charakteru za bardzo, bo Metropolis samo w sobie jest takie, no po prostu futurystyczne, takie w miarę nowoczesne miasto, ale to nie jest Gotham, nie? Gotham wyglądałoby z gotyckiej w ogóle, a to jest po prostu w miarę nudne, nowoczesne miasto.
I nie ma też takich właśnie elementów, czy też zabudowy...
Wnętrz nie mam przede wszystkim za bardzo tu.
...które mogłyby zapadnąć w pamięć. No, jedyne, co ci w pamięć zapamiętuje, to po pierwsze ta świątynia, tak, Ligi Sprawiedliwości, no, która staje się naszą bazą.
Bo jesteś w środku i to robi wrażenie, tak. Bo Rocksteady bardzo ładnie wnętrza robi. Ale tych wnętrz jest mało, bo mamy tylko wnętrze Daily Bugle, jak to się czytało? Nie, no gazety, tak? Tak? Redakcji gazety mamy wnętrze bardzo ładnie zrobione i naszą siedzibę, bazę właśnie mamy też ładnie zrobioną, ale poza tym to misje, które się dzieją we wnętrzach jakichś, to jest dosłownie może 5%. I to jest bardzo szkoda, bo no, byłaby różnorodność tych misji chociaż jakaś dzięki temu, a jej nie ma.
Oczywiście ja tutaj zaznaczę, że w pewnym momencie gry jest trochę taki twist fabularny. Mnie to trochę zaskoczyło.
Ja wiedziałem od początku.
Znaczy, ja rozumiem, jeśli ktoś jest fanem komiksów i w ogóle zna się na całym uniwersum, to jest jakby schemat, który często się powtarza, no. Tak? Nie chcę tutaj zdradzać, ale dla mnie było okej, zaskoczenie. Myślałem, że bardziej, że ta gra jest na tyle generyczna, że tak, nie powinienem się spodziewać w ogóle po niej, że coś takiego się wydarzy. Tak więc to było zaskakujące i na pewno na plus. Też można powiedzieć trochę o grafice, która jest jednym z lepszych elementów.
Tak. Grafika, tak? Grafika jest niezła.
To wygląda.
Animacje są świetne, jakby w ogóle, mimo że ja tak mówię, że no walka to tylko strzelanie, to, to ta walka potrafi sprawić przyjemność, tylko no po 4 godzinach już mnie nudziło bardzo, ale jest przyjemna sama w sobie. Cutscenki wyglądają fenomenalnie, są świetnie zrobione, to CGI, no to no masakrycznie ładnie to wygląda. I dlatego, mimo że się nudziłem już podczas rozgrywki trochę, to grałem dalej, bo te cutscenki są naprawdę świetnie zrobione. No i też jakby aktorstwo, dialogi, wszystkie dubbing, no super. To jest naprawdę najwyższy poziom wysokobudżetowy i to czuć.
I szczególnie jakby pierwsze 30-20% gry, te cutscenki są na tak wysokim poziomie, że to jest zrobione w iście filmowy sposób. Tutaj mi chodzi bardziej o ujęcia, jakieś zwolnienie, bullet time i tak dalej. To jest super, później nagle twórcy zapominają o tym, że w ogóle zaczęli iść w tą stronę. Jakby stwierdzili, okej, okay, jednak, nie wiem, wydawca albo creative director stwierdził, że to nie będzie gra singleplayerowa, tylko robimy taki looter shooter, więc już nie będziemy się starać i to jest bez sensu. Bo tak, ja bym to podsumował w ten sposób. Ja grałem po to, żeby obejrzeć cutscenki, a to, co było pomiędzy, było wypełniaczem, który czasem sprawiał mi radość, a w większości był po prostu przykrym obowiązkiem.
Gdyby to była liniowa gra z takimi misjami bardziej wyreżyserowanymi, bo tu nie ma w ogóle reżyserii misji, nie? Nie ma. Nie ma.
Nie ma.
I nie ma level designu też za bardzo. Znaczy, to jest po prostu miasto i tyle.
Jakby, okej, okay, najważniejsze są walki z bossami, czyli z Ligą Sprawiedliwości i no dwie...
Mi się jedna podobała. No dobra. Nie powiem, która, bo spoiler, ale...
Tak naprawdę jedna z tych walk była wyreżyserowana.
No właśnie.
Tak więc... jakby grubiej, ale i tak chodziło o to samo,
tak,
nie?
Ja powiem tylko tyle, no, że tak, walka czasami sprawiała frajdę, to prawda, świetne cutscenki, fabuła, która nie jest zbyt zajmująca i angażująca. I też twist przewidywalny i ogólnie to, że to jest gra usługa i potem endgame, w którym też wykonujemy te same misje. Nawet w endgame, wiesz, nie ma czegoś takiego, że hej, robimy endgame, oddajmy na przykład jakieś odpowiedniki, nie wiem, dungeonów z Destiny, nie? Czy jakichś zupełnie innych aktywności. Nie. Robicie bardzo podobne rzeczy w endgame, jak już wszędzie przejdziecie tę grę. I to mnie tak jeszcze mocniej naprawdę zirytowało. I dla mnie Suicide Squad, mimo że właśnie jest bardzo imponujące, jeżeli chodzi o cutscenki i też postaci mi się czasem podobają i ta walka sprawiała frajdę, to jest dla mnie no 5 na 10 ta gra. Jest okej, ale...
Zaczęliśmy od tego, to jest gra kontrastów. Ona jest zarówno w wielu momentach jak gra super, 10 na 10, a w wielu jak 1 na 10, więc tak trochę wyciągając, tak. Niestety średnio wychodzi to 5 na 10, ale faktycznie może fani DC będą tutaj...
Będą podzieleni na pewno, bo jest kontrowersyjne.
Będą podzieleni, trochę. Ale no okej, okay, to jest kolejny tytuł wysokobudżetowy, jednak z jakimś poziomem tego wszystkiego. Jeśli chcesz się zanurzyć w tym uniwersum, no to to jest szansa na zrobienie tego, bo faktycznie historia jest taka filmowa, typowa. To by był dobry film, tak? Ale sam gameplay niestety wiele do życzenia
pozostawia.
I szkoda, że Rocksteady... No nie wiem, zostało zmuszone albo po prostu tak chciało, ale to jest...
Nie wiadomo.
Wiele zostało stracone.
Ważne, że mamy grę, której moim zdaniem nie warto na premierę kupować. 5 na 10 odgramy na maksa.
Tak, i dziękujemy dystrybutorowi i wydawcy gry za dostarczenie kopii do recenzji.
Na maksa.
Nie zwalniamy tempa, wgramy na maksa, czas na kolejną recenzję. Silent Hill The Short Message. Całkiem przyjemna, jakkolwiek to brzmi, niespodzianka, która została nam sprezentowana zaraz na State of Play, które miało miejsce tydzień temu. Była i prezentacja Silent Hilla 2, ale właśnie i też takiego spin-offu w ramach po prostu serii Silent Hill. Gra zupełnie darmowa, więc coś niespotykanego ostatnimi czasy. Gra dla pojedynczego gracza, nie jest to jakiś tytuł online, dla pojedynczego gracza krótka historia. Jest to taki trochę walking sim, ale z elementami, w których musimy trochę pobiegać. I to są elementy, które wydaje mi się, że też są po prostu najgorszą częścią tej produkcji. Ale może zaczynając od początku, wcielamy się w nastolatkę, Anitę. I w ogóle cały tytuł jakby zajmuje się problemami nastolatków teraźniejszymi. Tym obecności w internecie, w social mediach, depresji, tego jak życie wygląda po COVID-zie, bo tam też możemy to wyczytać z różnych notatek, tak więc wiele wyzwań i jak po prostu tutaj sobie z tym wszystkim poradzić. Jest to na pewno ważny tytuł, wydaje mi się, w który no, młodzi ludzie powinni zagrać, bo to jest jeden z takich dzieł kultury, który na poważnie do tego podchodzi i nie traktuje właśnie młodą osobę jako takiego dzieciaka. Tak? Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo na poważnie ten temat podjęty i faktycznie wydaje mi się, że młode osoby mogą to docenić.
Zgadzam się z tobą w 100%. No, jakby dla mnie największym plusem w ogóle The Short Message jest to, że mimo, że gra w dosyć dużym stopniu pływa po tematach zdrowia psychicznego, tam zahacza właśnie bardzo dużo kwestii, o których wspomniałeś, o nie wiem, tożsamości w sieci, o samoakceptację, o kwestie związane z tym, jak sobie poradzić z presją i jak się odnaleźć w dzisiejszych realiach, bo gra dzieje się w 2022 roku, to mimo wszystko The Short Message jest produkcją, która traktuje zdrowie, ludzkie zdrowie psychiczne bardzo na poważnie. Natomiast robi to w sposób delikatny, zaznaczając, stawiając akcenty w odpowiednich miejscach i nie ma tam patosu, który często się pojawia w tego typu produkcjach, które mają być moralizujące. Natomiast The Short Message to jest gra, która po prostu ma jakieś zadanie, ma jakiś cel, bez wątpienia powstała po to, żeby budować w ogóle świadomość na całym świecie na temat tego, jak zdrowie psychiczne może być kruche, szczególnie wśród osób młodych, bo tego się tyczy ta produkcja. Natomiast no, moim zdaniem robi to w bardzo uroczy i po prostu dobry sposób. To jest darmowa produkcja. Niedługa, nie wiem ile ci zajęło przejście gry, mniej niż 2 godziny.
No mi trochę więcej, bo niestety to co mi się właśnie najbardziej nie podobało, czyli element, w którym musimy uciekać i szczególnie ten jakby tak zwana ostatnia bitwa była na tyle irytująca, że już przestałem się bać tej postaci i więcej biegałem i po prostu musiałem sobie zwizualizować jakby ten labirynt korytarzy i gdzie co muszę zebrać, żeby dobiec do tych drzwi. I to mi zajęło 40 minut. Mhm. Naprawdę to był najbardziej irytujący moment i wydaje mi się, że też trochę psujący tak zwany message, przekaz tej produkcji, bo to strasznie wybijało z rytmu i tego klimatu. Dodatkowo wcześniej też dowiadywaliśmy się dużo o przeszłości Anity, głównej bohaterki, w którą się wcielamy. I to już było dla mnie trochę takie too much, w sensie jakoś wypadałem z tego, nie byłem w stanie uwierzyć w tą historię. No, trzeba być super pechową osobą, żeby mieć po prostu życie po prostu zajechane od pierwszej minuty chyba od poczęcia swojego. I to już było tak, nie wiem, czy właśnie młodzi ludzie, czy ktokolwiek po prostu jest w stanie uwierzyć i trochę właśnie wczuć się w to wszystko. I także później na sam koniec jakby wyjaśnienie pewne, dlaczego nie warto pewnych rzeczy robić, było dosyć naciągane. Wydaje mi się, że mnie to nie przekonało, tak? Bo te wszystkie jakby próby, bo ta gra jest trochę jak Deathloop, w sensie...
Może inaczej, trochę jak PT, tak, czyli klasyczne demo gry, która się nie ukazała, Silent Hill z 2014 roku, to znaczy trafiamy w jedno miejsce, w opuszczony budynek, który nazywa się w grze Villa, kilkukrotnie, i jakby trafiamy tą samą postacią i odwiedzamy część tych samych pomieszczeń, a część takich, do których nie trafiamy drugi raz.
Tak, i one się trochę tam zmieniają i tak dalej. No, to jest w ogóle niemieckie miasteczko, Kretenstadt, coś takiego. I to było bardzo dziwne. Tak
Kretenstadt.
Samo, tak, i połączenie w ogóle w pewnym momencie, mamy tutaj normalną rozgrywkę, w sensie gameplay, w sensie chodzimy, walking sim, patrzymy, czytamy i tak dalej. Mamy cutscenki na silniku gry, ale także mamy cutscenki, które po prostu były nagrane kamerą.
To znaczy z prawdziwymi aktorami.
Tak. Pomieszane również z CGI w pewnych momentach.
Tak
i, to było dziwne. I tym bardziej, że był jeszcze dubbing angielski do tego nałożony. Szczególnie wiecie, to nie pasuje, kiedy jest coś nagrane i jest to nakładane.
Kiedy widzimy, że no, aktorka, która przed nami występuje, jest Azjatką, tak? I tak. Słyszymy angielski dubbing, który no, nie ma tego tak zwanego lip-synku, czyli usta nie pokrywają się z tym, co mówi dana postać. Natomiast no, to jest akurat rzeczywiście wada The Short Message. To jest gra, która nie do końca chyba wie, czym chce być, bo z jednej strony to jest przekaz społeczny, z drugiej strony elementów gameplayowych tutaj tyle, co na lekarstwo, to znaczy bieganie i czytanie notatek i to jest wszystko, a z drugiej strony mamy tutaj kilka historii jakby zlepionych w całość, które na przykład jakbyśmy obejrzeli, myślę, że w filmie, to mielibyśmy wrażenie, że tam jest bardzo duży chaos scenariuszowy. Na zasadzie mamy tutaj elementy dramatu Anity, historii Anity, ale też elementy takie, że się wyrażę, bardzo Silent Hillowe. Mam na myśli to, że Silent Hill jako seria, oprócz tego, że starszy, przede wszystkim jest smutny i przygnębiający i ta gra jest smutna i przygnębiająca.
Tak jest.
No, po prostu. Natomiast jest smutna i przygnębiająca z powodu tego, co dzieje się z główną bohaterką, z powodu tego, co się z nią wydarzyło kiedyś tam i z powodu tego, co przeżywa w chwili obecnej. Natomiast tak jak powiedziałeś, biorąc pod uwagę ilość, no, niemierzalną ilość pecha, którą przeżywa Anita, no jest to dosyć nieprawdopodobne, ale z drugiej strony no, nie możemy wykluczyć, że takich jednostek nie ma.
Nie, no... Oczywiście,
są na pewno w naszym bliskim otoczeniu.
Wiele historii jest, jakby wydaje nam się, że są niestworzone, a naprawdę się wydarzyły, ale tutaj faktycznie też jakby zaczynasz od tego, że jesteś ofiarą, później może jesteś
ofiarą. Nie zdradzaj.
I tak dalej. Jakby mamy tutaj taką sinusoidę, która finalnie oczywiście chce nas zostawić, no, wiadomo.
Zadaje dużo pytań, nie daje odpowiedzi.
Tego typu produkcji chodzi o to, żeby finalnie na koniec był jakiś przekaz pozytywny, tak? No bo tutaj chodzi o problemy psychiczne, o samobójstwo i tak dalej, więc to musi tak zostać rozwiązane, ale właśnie wydaje mi się, że te pewne powody, szczególnie na koniec, no, nie dają nam jakby, ja bym nie założył, że w sensie coś takiego by na pewno taką osobę nie przekonywało. W sensie sądzę, że Anita prawdziwa, żywa osoba w tych Niemczech, raczej bym ją nie przekonał, gdybym to jej powiedział, co się wydarzyło. Więc tu jest mały problem, ale podkreślając, to jest darmowa produkcja.
Może zupełnie. Właśnie powinieneś spojrzeć na to z tej perspektywy, ponieważ o ile się nie mylę, o The Short Message tak naprawdę widzieliśmy screeny z tej niezapowiedzianej gry już około rok temu, jeżeli nie powyżej roku temu. Może po prostu studio wiedziało, że to nie jest produkcja, która będzie w jakiś sposób, nie wiem, niesamowita, czy ma w jakiś sposób zrewitalizować markę Silent Hill, ponieważ no, graficznie to nie jest nic niesamowitego, gameplayowo tym bardziej. Natomiast to, co jest najważniejsze, to duch Silent Hilla jako marki, jako, nie wiem, jakieś tam dziedzictwa, że się tak wyrażę, w grach wideo jest tutaj naprawdę namacalny i to jest super. Natomiast największym plusem The Short Message, oprócz tego, że no, to jest gra na poważnie i oprócz tego, że jest po prostu darmowa, a zaznaczmy, że już ponad milion osób pobrało tę produkcję, jest bardzo prosty patent, na który wiele osób zwraca uwagę i ja również zwrócę na niego uwagę. Przed rozgrywką i przed każdym z rozdziałów gry, pomimo tego, że jest tak krótka, dzieli się tam na części, wyświetla nam się długi komunikat informujący o tym, co możemy zrobić, jeżeli uważamy, że nasze zdrowie psychiczne bądź zdrowie psychiczne ludzi dookoła nas może być nadszarpnięte, ewentualnie ktoś może być w niebezpieczeństwie. Najbardziej podstawowe rozwiązanie, czyli gdzieś tam jakiś telefon, który można zadzwonić, żeby usłyszeć poradę albo dobre słowo w kluczowym momencie i takie silne wezwanie do działania na zasadzie, że każdy krok, nawet najdrobniejszy, może być tym ważnym krokiem.
Nie, zdecydowanie tak. Na pewno warto zagrać.
Może bez oceny? Nie ma sensu.
Nie ma sensu.
Ale warto.
Warto. Fajnie, że podjęło się Konami tego, żeby zrobić jakąś produkcję, która będzie miała przekaz i będzie czymś trochę więcej niż po prostu jakąś formą promocji Silent Hilla, bo nie powiemy, że to nie jest promocja Silent Hilla. To jest promocja,
ciekawostka, ale udana ciekawostka.
To jest promocja marki dla, wprowadzenie marki dla młodszych odbiorców, którzy nigdy nie grali w Silent Hilla. Ja jestem
I przypomnienie o tym, że taka marka de facto istniała.
Ja nie jestem taką młodą osobą, ale ja grałem tylko w jednego Silent Hilla, chyba z lat jakichś 2006-2007-2008.
Pewnie Homecoming. Albo Downpour.
Tak, Downpour. Grałem tylko w tego i nie jestem fanem marki, nie znam się na tej marce, ale pewnie to jest jakaś forma tego, żeby takie osoby wprowadzić do tego wszystkiego. Tylko pytanie, czy to też jest pokazanie trochę jakby perspektywy, czym będzie Silent Hill kolejny? Czy to w tą stronę pójdzie?
To jest
pójdzie,
dobrze
czy
zadane
nie?
pytanie, no, bo wątków otwartych jest na tyle dużo, że nie zdziwię się, jeżeli short message będzie preludium do czegoś większego.
Na pewno możemy zrobić wiele materiałów dyskusyjnych na ten temat, w których byśmy się zastanawiali nad tym, ale chyba już czas.
Pozwól mi tylko dwa zdania dodać. Bardzo duży plus jest taki, że i do tej produkcji króciutkiej Akira Yamaoka stworzył soundtrack. To jest słynny kompozytor, którego słyszycie, którego dzieła słyszycie, to akurat utwory z Silent Hilla 2, absolutnie kultowe. I do tej gry stworzył kilka numerów, które są tam również dostępne w odsłuchu w internecie. No i dodatkowy plus jest taki, że paradoksalnie, mimo że to jest króciutka produkcja, do pobrania na raz ciekawostka, to jest najlepszy Silent Hill od kilku części serii. No. Niestety tuż przed nim pojawiło się coś takiego, co się nazywa Ascension i to jest w zasadzie doświadczenie wizualne na smartfony, urządzenia mobilne i to może jakby spuśćmy na to zasłonę milczenia. Zagrajcie w The Short Message.
I dziękujemy Wam oczywiście za uczestnictwo aktywne i pasywne w Gramy na Maxa.
Jakikolwiek.
Całkiem sporo osób było na dzisiejszym czacie. Tak więc za tydzień kolejna dawka recenzji, newsów ze świata gier wideo. Zresztą tyle się działo, ten Microsoft wyprawiający takie rzeczy, o tym będziemy musieli powiedzieć. Jutro też GNM+, pamiętajcie o 20 na YouTubie i Spotify, tak więc zostawiamy Was z tym. Tak więc do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Gramy na Maxa.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na...